chwała Panu, bracia i siostry. Pomodlę się krótko jeszcze. Boże Wszechmogący, Tobie dziękujemy, że na Twoim ramieniu możemy się wspierać i na Tobie polegać, Panie, w całym naszym życiu. Dziękujemy Tobie za te świadectwa ludzi wiary, których Ty pobudziłeś do tego, żeby żyli w zgodzie z wolą Twoją, i proszę Ciebie, daj nam też pragnienia, które wywodzą się z nieba od Ciebie, w zgodzie z wolą Twoją dla naszego życia, Panie, i też rozeznanie, abyśmy to, co mamy w życiu czynić, to, co mamy robić, żeby to było, Panie, zgodnie z wolą Twoją. Proszę Ciebie o to rozeznanie dla nas, Ojcze, i cokolwiek będziemy czynić, niech to służy chwale Twojej. Teraz proszę Ciebie, Panie, o te słowo, o tą nadzieję wypływającą ze słowa Twego. Proszę Ciebie o to, żeby te słowo, które mam wypowiadać, było wypowiedziane dla chwały Twojej, żeby każdy z nas, Panie, to odbierał tak, jak Ty chcesz. I o to się modlę, Panie. Cokolwiek mam powiedzieć, co będzie niezgodne z wolą Twoją, nie pozwól mi, Boże Wszechmogący, a jedynie to, co Ty uznasz za słuszne. Bądź błogosławiony i wywyższony, Zbawicielu nas, Panie Jezu. Amen. Chwała Panu, bracia i siostry. Ja troszeczkę nawiążę do tego, co Artur tutaj przedstawił w świadectwie o bracie George'u Millerze. Natomiast nie będę mówił o George'u Millerze, ale jest pewna historia w Biblii, w drugiej Księdze Królewskiej, którą chciałbym, żebyśmy przeczytali ją. Druga Księga Królewska, rozdział 7. I spojrzeli na nią. Zastanowili się, co Pan Bóg przez tą historię chce nam przekazać. Druga Księga Królewska, rozdział 7, może od 3 zaczniemy, później ewentualnie się cofnę jeszcze. A 4 mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy miasta. Przy bramie miasta oni stali, przy bramie miasta Samarii, przed tą bramą, i mówili jeden do drugiego: po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie: wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam, a jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Pójdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc od zmierzchu, żeby przejść do obozu Aramejczyków, i doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętet koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego: oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyjskich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiając swoje namioty, konie, osły, cały w ogóle obóz tak, jak był, i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, i wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zawrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Potem rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści, Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili im, mówiąc: weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego, są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Wstał tedy król w nocy i rzekł do swoich dostojników: ja wam powiem, co dla nas szykują Amaryjczycy. Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodzeni. Wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myśląc: gdy oni wyjdą z miasta, my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Wtedy odezwał się jeden z jego dostojników. Trzeba wziąć 5 z pozostałych koni, jakie w mieście ocalały. Niech stanie się z nimi tak jak z całym tłumem izraelskim, który w nim ocalał, albo tak jak z całym tłumem, który już zginął. Wyprawmy je, a zobaczymy. Wzięli więc 2 wozy i konie. Tu widać, że już 2 wozy i konie tylko do tych wozów zostały. Także. A król izraelski wysłał je za wojskiem Aramejczyków, mówiąc: jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu. A oto cała droga była pełna szat i broni, które porzucili Aramejczycy w pośpiechu. Powrócili tedy posłańcy i oznajmili to królowi. Wtedy lud wypadł i splądrował obóz Aramejczyków i była miara pszenicy mąki za sykla i 2 miary jęczmienia za sykla według słowa Pana. Król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się wspierał, nadzorcą nad bramą miejską, lecz lud stratował go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział mąż Boży, który przemówił wtedy, gdy król wstąpił do niego. Gdy mianowicie mąż Boży mówił do króla: jutro o tym czasie będą w bramie Samarii 2 miary jęczmienia za sykla i miara pszennej mąki również za sykla, wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebios, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Ten zaś rzekł: oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Tak mu się też stało. Lud stratował go w bramie na śmierć. Moi drodzy, ta wyjątkowa historia ma tutaj parę ciekawych podłoży takich i wymiarów i interesujących takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Szczególnie dzisiaj dla nas, jako dla ludu wiary, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, który jest jego uczniami, jest to bardzo ważne. Ta historia, choć ona występuje gdzieś, powiedzmy, w Starym Testamencie, w Księgach Królewskich, mówi o Królestwie Północnym Izraela, tym, który gdzieś tam, i o sytuacji, w której stolica tego królestwa, Samaria, była w obecnym czasie, choć to królestwo było z dala od Pana Boga, bo tak jakbyśmy się cofnęli troszeczkę, to na skutek rozpadu całego Izraela powstały 2 królestwa. Powstało Królestwo Północne i Południowe, zwane Judą. Tutaj jesteśmy, akcja ma miejsce w Królestwie Północnym, gdzie to Samaria była jego stolicą. Problem ich polegał na tym, Izraelitów z Królestwa Północnego, że wcześniej był król Jeroboam, który został niejako namaszczony na króla poprzez to, że Salomon dopuścił się odstępstw od Pana Boga. Został namaszczony do tego, żeby po prostu mieć władzę nad 10 plemionami. Tutaj widzimy, widzimy, że to jest, że to królestwo jeszcze trwa, te 10 plemion ma obraną stolicę, Samarię, ale problem ich polegał na tym, że ten Jeroboam zazdrości o to, że naród, kiedy był scalony jeszcze, polegał na Panu Bogu i miał w obowiązku swoim, poprzez przykazania, które zostały nadane, poprzez prawo, poprzez służbę, miał w obowiązku uznawać Boga Izraela jako jedynego Boga, ale też miał w obowiązku 3 razy do roku chodzić na takie wyjątkowe spotkania, święta do Jerozolimy. I ten Jeroboam postanowił w swoim sercu, że nie może tak być, bo nie daj, żeby ten lud, nad którym ja panuję, znowu przyległ sercem do Jerozolimy i być może do królów judejskich. Zrobił coś takiego, że postawił 2 cielce, złote cielce, podobne do tego cielca, który po wyjściu z Egiptu postawił Aaron w swojej głupocie. On zrobił te 2 cielce i powiedział: Izraelu, oto wasi bogowie. Nie macie chodzić już do Jerozolimy, polegajcie tutaj na tych cielcach, na tych 2 złotych cielcach. Jeden był postawiony w Betelu, drugi był w Dan. Nie ma potrzeby, żebyście tam chodzili. Tam macie już nie chodzić. I to był ich błąd. Konsekwencją tego grzechu, tego odstępstwa jest między innymi ta historia, że na ten Izrael, na te 10 plemion zaczęły gdzieś tam napadać, najeżdżać okoliczne narody. Byli to Asyryjczycy, Aramejczycy i jeszcze inni. I ciągle oni mieli problemy z tego powodu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zbuntowali się Panu Bogu. I tu widzimy taką sytuację, że stolica ich, Samaria, jest oblężona od paru miesięcy. Król aramejski gdzieś tam doprowadził do tego, że Samaria została pozbawiona wszelkich dostaw, łączności, zaopatrzenia, kontaktu z kimkolwiek innym. Odcięta. Oczywiście Samaria jest obwarowana. Są mury, jest na górze. Ale widzimy, że sytuacja tej Samarii to jest drastyczna, tragiczna. W tamtych czasach Asyryjczycy i Aramejczycy, tak jak tutaj czytaliśmy, specjalizowali się w oblężeniach. Też jakbyśmy poszli kawałek dalej, wrócili do Judy, to podobną strategię próbowali zastosować w stosunku do Jerozolimy za czasów Hiskiasza. Jednak tam im się nie udało wtedy. Jednak tam troszeczkę inaczej to wyglądało. Ale wracając tutaj do tej historii, widzimy, że sytuacja jest tragiczna, że bramy miasta pozamykane, ludzie kompletnie odcięci, głód, bieda, rozpacz i brak nadziei, krótko mówiąc. Brak nadziei. Gdziekolwiek by spojrzeli z murów, w którą stronę, nie ma pomocy i nie może przyjść ta pomoc. Oni widzieli tylko wroga dookoła. Tu widzimy jeszcze taką sytuację, że mimo wszystko oni nie wpuścili trędowatych do miasta z wiadomych względów, bo trędowaci byli zakażeni, bali się, że po prostu mieszkańcy miasta bali się, że mogą zostać zakażeni, więc trędowaci gdzieś tam przebywali wokół tych murów, przed murami, pomiędzy bramą miasta zamkniętą, a obozem Asyryjczyków. Ale i widzimy ich taką trudną sytuację, bo oni są, ci trędowaci są między młotem a kowadłem. Z jednej strony nie chcą ich w mieście, z drugiej strony jest tam wróg. I kompletnie beznadziejna sytuacja. Ale jeszcze chcę na jedną kwestię zwrócić uwagę tutaj, bo w wierszu 9 To jest taka ciekawostka, też tak na marginesie chcę powiedzieć. Jest powiedziane w tym 7 rozdziale, lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści, jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, a zaświta ranek, spotka nas kara. I tutaj chcę się zatrzymać nad tym słowem, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Co jest ciekawe, w Starym Testamencie jest to właśnie tak przetłumaczone, nie? Że to jest dzień, że to jest radosna wieść, dobra nowina, ale to jest to samo, w języku hebrajskim jest to użyte słowo besorach i ono dokładnie oznacza to samo, jak, co w Nowym Testamencie Ewangelia. Ta dobra nowina, dobra wieść, to jakbyśmy to przetłumaczyli dosłownie, to znaczy Ewangelia. Tłumacze gdzieś tam tutaj za naszych czasów przetłumaczyli, zrobili różnicę, żeby gdzieś tam powiedzmy wskazać różnicę między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem, że jest różnica, ale tak naprawdę te besorach to jest jedno i to samo słowo, co używane w Nowym Testamencie w czasach Jezusa, Ewangelia, krótko mówiąc, nie? I tak jak mówiłem, mamy tutaj taką sytuację, że jest tych czterech trędowatych. W wierszu 9 oni są. Ta historia pokazuje, że stoją przed tą bramą. Brama zamknięta, wycieńczeni z głodu, pozbawieni chleba, pozbawieni wody. To samo w mieście się dzieje zresztą u góry, nie? Że pozbawieni. Mieszkańcy pozbawieni chleba, pozbawieni wody, głód. Jakbyśmy się cofnęli do 6 rozdziału, jest powiedziane, że głód był taki, tam jest historia opisana dwóch kobiet w 6 rozdziale, tylko tak obrazowo jest powiedziane, gdy pewnego razu król izraelski, a nim był tym królem, był wtedy syn Achaba i syn Jezebel, Jehoram, to o nim jest mowa. Wiemy, kim była jego matka, kim był Achab również. Przychodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję, czy sklepiska, czy stłoczni. Król zapytał ją jeszcze: co ci jest? A ona odpowiedziała: ta oto kobieta rzekła do mnie, daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go. A gdy następnego dnia rzekłam do niej, daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Widzimy, jest okropna sytuacja, kanibalizm. Kompletnie po prostu już beznadzieja. Tak jak można przeczytać, że głowa końska gdzieś tam kosztowała jakieś krocie, nie wiadomo jaki majątek. Gnój gołębi, aczkolwiek to nie jest gnój gołębi, tylko to były takie zioła. Tak naprawdę one się tak nazywały. Takie zioła pożywne kosztowały też krocie, choć w normalnych czasach to były, że tak powiem, za darmo. I co widzimy? Król usłyszał te słowa kobiety, rozdał swoje szaty, a ponieważ przechodził po murze miejskim, lud zobaczył, że pod spodem na ciele miał wór pokutny, wtedy rzekł: to niech mi Bóg uczyni, to niech doda, jeśli dziś utrzyma się głowa Elizeusza, syna Szafata, na jego szyi. Elizeusz zaś przebywał w swoim domu, a przy nim siedzieli starsi. Król wysłał przed sobą posłańca, lecz zanim posłaniec doszedł, Elizeusz rzekł do starszych: czy widzieliście, że ten syn mordercy posłał, aby mi ucięto głowę? Baczcie, gdy przyjdzie posłaniec, zamknijcie drzwi i podtrzymujcie je przed nim. Czy nie słyszycie odgłosu kroków jego pana za nim? Gdy on jeszcze do nich mówił, oto już i król przystąpił do niego i rzekł: oto nieszczęście to pochodzi od pana. Po cóż nam jeszcze na nim polegać? I widzimy, tutaj cofnąłem się do tej sytuacji, jaka była w mieście, że nawet król, ten, który był nazwany synem mordercy, synem Achaba i Jezebel, gdzieś w pewnym momencie poczuł trwogę, starał się pokutować. Sytuacja była taka, że po prostu, tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, nie było skądinąd nadziei dla tego miasta. Brakowało chleba, wody, po prostu głód i kanibalizm już tam zaczął panować. Jego reakcja tego króla to była taka, że jak po co mam wierzyć w Pana Boga? Po co? Wściekł się. Dlaczego my teraz mamy taką sytuację? Co chciał zrobić? Chciał się zemścić na Pana Boga, ale nie mógł Pana Boga dosięgnąć. Nie mógł, bo Pan Bóg jest za wysoko dla niego. To na kim? Na jego słudze. Mówi, zabijmy go. I to jest właśnie całe oblicze tej sytuacji. Starsi gdzieś tam spotykają się nagle z prorokiem, próbują z nim tam rozmawiać, widzimy, że są w jego domu, ale cały czas jest beznadzieja, bezradność. Elizeusz rzekł, słuchajcie słowa pańskiego, tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiunt, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. I tu od tego momentu cała scena, to po tym, co wypowiedział Elizeusz, w takim trudnym, najgorszym momencie, gdzie było zagrożone jego życie, ale widzimy tutaj po Elizeuszu, że on za bardzo się nie przejął, wręcz przeciwnie, gdzieś powiedział jeszcze, co się wydarzy. Nie bał się nazwać po imieniu króla, mówiąc syn tego mordercy, który przychodzi do mnie. Powiedział prosto w oczy też, że jutro o tej porze będzie wszystko załatwione. Po czym adiutant, generał króla, krótko mówiąc, wyśmiał go. Stwierdził, czy to możliwe. No i w sumie, można powiedzieć tak, realnie patrząc, to ten adiutant no miał rację, no bo nawet gdyby to się wydarzyło, coś tak patrząc z punktu widzenia takiego, powiedzmy, normalnego, czy nawet, no to skąd będzie tyle żywności dla tak wielkiej ilości mieszkańców miasta, nie? No przecież tam są ci Aramejczycy, pewno oni gdzieś zwiną swój obóz, ale nic nie pozostawią. No ale zanim nastąpią nowe plony, zanim ktośkolwiek dotrze tutaj z jakimś pożywieniem, no to jest niemożliwe, żeby tak tanio była ta żywność. No. Tak patrząc z takiego realnego punktu widzenia, tak jak my byśmy spojrzeli po prostu też na daną sytuację, nieraz gdzieś spoglądamy, no pewne rzeczy wydają się niemożliwe. Nie? I wręcz tutaj ten adiunt tym całą sytuacją, która panowała w mieście, no wyśmiał proroka, powiedział, czy to Bóg może to zrobić, jak do tej pory nie zrobił. I tutaj od tego momentu przenosi się ta cała akcja właśnie trędowatych. Tak jak czytaliśmy, widzimy, że oni byli w takiej sytuacji, że byli, z jednej strony była zamknięta brama miasta, a z drugiej strony obóz aramejski. I oni siedzą w tej swojej nędzy i omawiają swoją sytuację. W czwartym wierszu jest powiedziane, jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków, jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeżeli nie, zabiją nas, zginiemy. Krótko mówiąc, oni byli w takiej sytuacji bez wyjścia, nie mieli nic do stracenia. No, z jednej strony śmierć im groziła i z drugiej strony śmierć im groziła. Tu był głód, tam mogli jeszcze po prostu Aramejczyków gdzieś tam, powiedzmy, dostać jakieś baty. Nie wiedzieli. Mówią, jeśli tu zostaniemy, umrzemy z głodu. A jeśli wejdziemy do miasta, sytuacja w mieście w ogóle nie była lepsza. Absolutnie. A poza tym nikt tam nie chciał nas puścić. Umierają tam ludzie. Głodują tam. Im trędowatym nawet nie można było się zbliżyć do bram po przekroczeniu, żeby wejść do miasta. Oni mieli gdzieś tam swoje inne miejsca wyznaczone poza obozem, poza miastem. Gdzieś nie mieli. Trędowaci znajdują się w trudnej sytuacji, tak jak powiedziałem, z której tak naprawdę nie ma wyjścia kompletnie. Ale oni postanowili coś zrobić. Oni postanowili zrobić jedną rzecz, która w danej sytuacji ma jakąś nadzieję, aby zapewnić im trochę szansy na przeżycie. Oni postanowili zrobić jedną rzecz, która daje im szansę choć trochę, by zapewnić im szansę na przeżycie. To jest jedyne, co mogli zrobić. No bo tak, przez bramy nie wejdą, nie wpuszczą ich, nie? Co mamy zrobić? Pójdziemy do Aramejczyków. Postanowili pójść do obozu Aramejczyków, niedaleko Samarii. I tak jak czytaliśmy, myśleli sobie tak. Jeśli Aramejczycy ich zabiją, to uwolnią ich od trudu, głodu i też od odrzucenia społecznego. Oni byli w takiej po prostu sytuacji, że z jednej strony byli odrzuceni społecznie, a z drugiej strony głodowali to samo, co inni, ale wiedzieli, no jeżeli oni nas zabiją, to przynajmniej będziemy wolni już, nie będziemy musieli tego znosić, nie będziemy musieli tego doświadczać. To przestanie być naszym jakimś taką po prostu ciężarem, czy jakąś zmorą. Ale jeśli zlitują się nad nami i dadzą im żywności, to być może czeka ich jeszcze kilka dodatkowych dni życia i przeżyją. Tak jak powiedziałem, nie mieli nic do stracenia. Wchodzą do obozu, tak jak czytamy tą historię, czytaliśmy, wchodzą do obozu i ku własnym oczom, ku własnemu zdziwieniu zastają obóz w stanie takim po prostu pełnym gotowości, uwiązane konie, osły jest napisane, stoją namioty, wypełnione. Kuchnie to jeszcze chyba były rozgrzane, bo wypełnione jedzeniem, wypełnione różnymi skarbami. Pierwsze co robią, jedzą. Drugie co robią, jedzą. Trzecie co robią, jedzą. Po czwarte jeszcze trochę trzeba zjeść na zapas, bo to co zobaczyli to jest wręcz niewiarygodne. Jest to po prostu niemożliwe, żeby to się stało. Obóz stoi bez żadnego po prostu śladu zamieszania, bez niczego. Patrzą, to wszystko jest. Później, gdy się najedli, wchodzą do jednego namiotu, do drugiego, patrzą szaty, złoto, srebro. Biorą tego tyle, ile mogą udźwignąć, nawet więcej, bo już historia pokazuje nam, że w momencie, kiedy już nabrali tyle, co mogli udźwignąć, to jeszcze zaczęli kopać gdzieś tam. Odkryli skarby. Krótko mówiąc, odkryli skarby, zostali nasyceni, napełnieni, mogą snuć o przyszłości, mogą teraz myśleć, że słuchajcie, mamy tyle tego wszystkiego w bród, że możemy teraz, to my będziemy sobie po prostu patrzeć, jak oni giną, a my będziemy ten. I być może tak było, bo jest ten. W każdym razie nazbierali tego wszystkiego, jest powiedziane, że zaczęli kopać. Ale po zebraniu tych wszystkich łupów, coraz więcej tych łupów było, coraz mogli przebierać, wybierać, odkładać sobie, co chcieli, snuć plany i tak dalej. Ale w tym momencie, już późną nocą, jest powiedziane, gdy już się najedli, gdy już się nasycili i zebrali dużo złota, nagle ci czterej trędowaci mówią jeden do drugiego. I to jest ten właśnie dziewiąty wiersz. Lecz potem rzekł jeden do drugiego. Niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeśli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nurze więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Oni nagle odkryli jeszcze większy skarb. Już po tym wszystkim, jak się najedli, jak już nazbierali i tak dalej, gdy już poczuli te pełne zadowolenie, nagle odkryli jeszcze większy skarb. Powiedzieli, niedobrze robimy. Pierwsze, co powiedzieli, niedobrze robimy. Słuchajcie, my to już mamy wszystko, ale czy my dobrze robimy? Czy my dobrze robimy, siedząc tutaj, gdzie już nie ma tych Aramejczyków, tych wrogów? Czy my dobrze robimy teraz tutaj się po prostu relaksując, nasycenie, a tam kanibalizm panuje? Niedobrze robimy. I mówią, dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Mało tego, dochodzi do nich takie przekonanie, że jeżeli to przymilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, była noc, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Sumienia zostały ich pobudzone. Sumienia zostały ich pobudzone, zreflektowali się, widzą, że po prostu w tej sytuacji, w której oni są, nie są pozostali mieszkańcy miasta. Mówią, chodźmy teraz i donieśmy o tym królowi. Jest noc. Słuchajcie, jest noc, bramy zamknięte, trędowaci. Oni stwierdzili, że to, co ich zaczęło napędzać, to jest to, co ich zaczęło przekonywać, to jest to, że ten dzień jest dniem radosnej nowiny. Oni nie mogą zostać i nie mogą tego zakopać. To był jedyny skarb, którego nie byli w stanie zakopać. Oni zakopali złoto, zakopali szaty, zakopali wszystko, całe bogactwo, ale zorientowali się, że ten dzień, który jest dniem radosnej nowiny, to był skarbem, który nie byli w stanie zakopać i wiedzieli, że jeżeli ten skarb zmarnują, to poniosą karę. Oni odkryli coś, co było po prostu dla nich wcześniej niewidoczne, o czym nawet być może nie marzyli, może marzyli, nie wiem, ale w każdym razie już po tym wszystkim, po tej całej satysfakcji odkryli to, że ten dzień jest dniem radosnej nowiny i oni nie mogą go zagarnąć. To jest lekcja również dla nas, że dzień radosnej nowiny to jest taki dzień, którego my nie możemy sobie zagarnąć. Tak na marginesie tylko mówię. I mówią, zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą tak pozostać. Z drugiej strony zdają sobie sprawę z tego, że są trędowaci, że nie jest łatwo im wejść do miasta i jeszcze obudzić króla na dodatek. Sobie wyobraźcie, to nie tak jak ja bym chciał pójść do Pałacu Prezydenckiego i gdzieś tam zapukać do Andrzeja Dudy, czy tam do kogoś, kto był przed nim, albo kto będzie po nim i czy by mnie wpuszczono. No nie, no by mnie rozstrzelano. Bo od razu, zanim bym przekroczył tą po prostu linię, to jakbym się nie zatrzymał, jakbym po prostu nie zwracał uwagi na komendy, to by mnie rozstrzelano. I oni mieli taką samą świadomość. Raz, że miasto było po prostu obwarowane przed oblężeniem, czyli podejrzewam, że i bramy były wzmocnione i w ogóle nie było można jak tam się dostać, jak i wyjść. Miasto na górze, na skale Samaria była. Jak tam się dostać do króla? Zdają sobie sprawę, że trędowatym nie jest łatwo wejść do miasta, umówić się czy porozumieć, a jeszcze zwłaszcza z królem. Jednak ci trędowaci zdają sprawę sobie przede wszystkim z tego, że jeżeli tego nie zrobią, to poniosą karę. Bo powiedzieli, że jeżeli tego nie zrobią, jeżeli my tego nie zrobimy, to będzie jeszcze gorsze, nasze zaniechanie będzie jeszcze gorsze od tego, jakbyśmy zostali potraktowani. Wcześniej mieli taką sytuację, że po prostu musieli dokonać wyboru, aby pójść do Aramejczyków. Nie wiedzieli, co ich spotka. Co robią? Idą z tą dobrą nowiną do głodujących w mieście. Oni mieli świadomość, że jeżeli tego nie zrobią, to może się coś stać strasznego. Tak jest tu powiedziane w Słowie Bożym. zdają sobie sprawę, że znaczenie tej dobrej nowiny, doświadczenia, które oni doznali, które przeżyli, tej wiadomości, tej wiedzy, którą nagle zaczęli posiadać, oni zdali sobie sprawę z tego, że należy to docenić, jak to jest ważne, jaka ona jest ważna dla tego miasta, dla tych mieszkańców, że ta wiedza, ta informacja, ta wiadomość, ona była na wagę życia, krótko mówiąc. Oni sobie zdawali z tego sprawę. Oni sobie nagle zdali z tego sprawę, że po prostu niedobrze robimy tutaj siedząc teraz, zabawiając się być może, ciesząc się z tego. Oni mieli prawo się cieszyć, bo się najedli, wzięli, dostali nagrodę za swoją odwagę, ale mówią, że niedobrze. Oni mieli taką informację, która mogła ocalić innych. Ich priorytetem w tym momencie stało się to, żeby zrobić wszystko, co tylko możliwe, choć byli, tak jak mówię, trędowaci, nie mieli wstępu do miasta, nie mieli prawa podejść nawet do miasta, jak miasto było otwarte, bo byliby ukamieniowani, odrzuceni, ale priorytetem w tym momencie było to, żeby obudzić króla. Obudzić króla ze snu, który spał. I ten człowiek to nie tylko spał fizycznie, bo myślę, że on takich snów błogich nie miał wtedy w tamtej sytuacji, tym bardziej widząc, co się działo w mieście, kiedy spotkał tą kobietę i opowiedziała mu historię o swoim dziecku. Myślę, że ten człowiek tak wcale takich spokojnych snów nie miał, ale trędowaci chcieli obudzić króla. Obudzić króla. I przekazać mu. Dalej w tej historii widzimy, że król się obudził jednak. Król się obudził, ale obudził się. Wtedy król w nocy rzekł do swoich dostojników: ja wam powiem, co dla nas szykują Aramejczycy. I widzimy dalej z tej sytuacji, że on po prostu nie dowierza. On gdzieś po prostu widzi podstęp, widzi jakieś knucie. On był tak już po prostu w tym momencie ten król zdefraudowany, że zresztą cała sytuacja, bo jak wyszedł na mury, zobaczył, że tam jest 200 tysięcy Aramejczyków, a tu była noc, to już nie mógł dostrzec, nie mógł to sprawdzić naocznie, bo noc zasłaniała obóz, może tylko tam coś świtało, ale fizycznie nie mógł to sprawdzić już tego, bo w dzień jeszcze wojska romejskie stały pod bramami, jeszcze gdzieś tam się przyglądały. Być może sobie, nie wiem, te wojsko robiło taką prowokację z jedzeniem różnego rodzaju, grille, nie grille i tak dalej przed tym miastem, żeby pobudzić jeszcze złość u mieszkańców. I oni to wszystko widzieli, ten król to widział i ci mieszkańcy też widzieli. Tą całą armię, która tylko czekała, aż zostaną te bramy otwarte. I król nie dowierza, mówi: Aramejczycy zrobili to po to, my tyle czasu już tutaj się bronimy przed nimi, płacimy takie ogromne koszty. Do tego stopnia doszło, że ludzie umierają z głodu, jest kanibalizm. Oni chcą nas jeszcze w taki podstępny sposób doprowadzić do tego, żebyśmy otworzyli bramy miasta i żeby wjechali nas całkowicie, porwali, zabili, cokolwiek z nami zrobili, co tylko chcą, ograbili i tak dalej. On nie wierzy. No ale tutaj król nie ma wyjścia. Powołuje adiutanta i mówi: sprawdźmy to. Sprawdźmy to. W każdym bądź razie ta historia mówi nam, że jest to taka dla nas lekcja również, ta cała historia tych trędowatych. Jest to, że każdy z nas, jako my, którzy jesteśmy wierzący, tak jak powiedziałem, że ona na początku, że ona się odnosi dla nas, jako do uczniów Jezusa, że każdy z nas, kto skosztował albo spróbował dobrej nowiny, chociaż trochę, kto spróbował Ewangelii, to tak naprawdę spróbował największych bogactw łaski. I niedobrze jest to, żebyśmy sobie te bogactwa przywłaszczali. Żebyśmy zachowywali tylko dla siebie. Ta historia z trędowatymi nam pokazuje to właśnie, nie? Że po prostu każdy z nas doznał tych i doświadczył ogromnych bogactw łaski. I każdy z nas musi, powinien podzielić się z tym z ludźmi, którzy gdzieś wewnątrz miast obwarowanych duchowymi murami może zanieść tą Ewangelię, może zanieść tą dobrą nowinę. Tak jak powiedziałem, że to słowo Beszorach to jest to samo. Mówi nam, że każdy z nas, kto słyszał dobrą nowinę, musi mieć to pragnienie, tak jak mieli ci, tak jak doznali ci już nasyceni, ale jednak otrzeźwieni w pewnym momencie trędowaci, mieć to pragnienie dzielenia się Ewangelią z ludźmi, którzy duchowo głodują. Każdy z nas zna takich ludzi, którzy są obciążeni, którzy żyją wokół nas, obciążeni kulturą, systemem wartości tego świata. I ta historia też nas uczy tego, że jeżeli tego nie zrobimy, to zrobimy źle. Jeżeli tego nie robimy, jeżeli uważamy, że my jesteśmy nasyceni i nam to wystarcza, to robimy źle. Tak jak powiedzieli ci trędowaci, źle to zrobimy. Tu dowiedzieliśmy się o czterech trędowatych i oblężonej Samarii. I ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że Pan Bóg może posłużyć się także nami. Każdym z nas może się posłużyć i dać nam możliwość zaniesienia tej dobrej nowiny Ewangelii. Dzisiaj Artur wspominał o bracie George'u Millerze, który polegał na łasce Pana Boga i się nie bał tego. Nie bał się tej okazywać tej łaski, świadczyć o Panu Bogu. On nie polegał na tym, co kto tam rządził w Anglii, kto rządził w Rosji, kto rządził w Niemczech, na cesarzach. On polegał na łasce. I każdy z nas ma na tyle doświadczenia i możliwości, żeby zanieść tą Ewangelię, wejść przez te zamknięte mury. Takie duchowe. Zanieść tą dobrą nowinę Bożego miłosierdzia, przebaczenia. Ja pamiętam, jak ja sam gdzieś kiedyś usłyszałem tą dobrą nowinę, że moje życie zupełnie może inaczej wyglądać. Ja pamiętam, jak ja sam się czułem, zanim jeszcze Bóg dotknął mego serca, gdy próbowałem budować swoje życie po swojemu i za każdym razem się rozwalało. Pamiętam to, że po prostu za każdym razem, gdy mi się rozwalało, to już miałem dość. Ale pamiętam też ten moment, kiedy przyszedł ktoś do mnie i powiedział, że twoje życie zupełnie może wyglądać inaczej. Stwierdziłem też, pamiętam w swoim sercu wtedy, że nie mam nic do stracenia. Że po prostu no nie mam nic do stracenia. Chcę spróbować. Chcę spróbować skosztować tego. A nie skosztowałbym tego, gdyby po prostu ktoś mi nie powiedział. Gdzie mogłem się dowiedzieć, że jestem uwolniony od Bożego potępienia, sądu, że moja dusza doznała wolności, zbawienia od potępienia. To Słowo Boże, które tutaj czytaliśmy, ono zachęca nas do tego, abyśmy nie przegapili takiej okazji. Te okazje mogą być różne, w różnych okolicznościach. Akurat tu trędowaci no, mieli taką drastyczną okazję, ale ta historia pokazuje. Ale żebyśmy nie przegapili do takiej okazji, aby inni mogli się też najeść do syta. To Pan Bóg w każdego z nas zainwestował i przekazał tą dobrą nowinę, którą mamy. dla innych. To nie jest wypracowana przez nas, to nie jest gdzieś tam po prostu poprzez jakieś nasze talenty nabyta. On w nas to zainwestował. Ale zrobił to po to, abyśmy mogli się podzielić. Wielu jest potrzebujących, pragnących, poszukujących tego. Ja chcę jeszcze jeden fragment przeczytać z trzeciej księgi Mojżeszowej. 14 rozdział, trzecia księga Mojżeszowa, 14 rozdział od pierwszego wiersza. Do 8. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowej i hizop. Potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. Ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi, hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną. I pokropi tym 7 razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. Ptaka zaś żywego wypuści na pole. A ten, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez 7 dni. Powiem wam szczerze, że kiedyś nie rozumiałem tego tekstu absolutnie, że to gdzieś było takie odległe dla mnie, trudne, ale tu jest po prostu mowa o tym, że trędowaty również ma prawo. On ma prawo stawić się przed kapłanem. Czytaliśmy tutaj o trądzie. I też czytałem wcześniej tą historię o trędowatych, którzy byli wykluczeni, którzy gdzieś byli, nie mogli wejść do miasta, musieli żyć na uboczu. Byli traktowani w taki sposób po prostu po macoszemu, nawet gorzej i tak dalej. I ciekawe to jest to, że nawet tutaj te słowa z tej trzeciej księgi Mojżeszowej o tym jak, bo trąd to jest choroba, uznajemy to jako chorobę, nie? Uznajemy to jako chorobę, jako groźną chorobę, która gdzieś jest zakaźna, niebezpieczna, kompletnie gdzieś tam po prostu trzeba się od niej odizolować, a najlepiej odizolować tego, który jest na tą chorobę chory. I tu nie ma nic powiedziane o uleczeniu. To jest ciekawe, bo są, Biblia mówi o chorobach, ale mówi też, że wyzdrowiał, uleczony został i tak dalej. A tutaj nie ma nic o leczeniu. Nie ma nic o leczeniu. Jest mowa o oczyszczeniu. I moi drodzy, prawo trędowatego to jest takie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że świat, który wokół nas jest, to tak naprawdę jest zarażony trądem. Trądem brudu, trądem po prostu oddalenia od Pana Boga, życia z dala od Boga, życia bez Boga, ludzi pozbawionych po prostu często nadziei, zagubionych w swoich myślach. Po prostu też można ten trąd do tego przyrównać. Ale każdy trędowaty, tak jak tutaj widzimy w tym tekście, ma prawo stanąć przed obliczem kapłana. Ma prawo stanąć przed obliczem kapłana, jeżeli będą u niego symptomy oczyszczenia, oczyszczenia z brudu, oczyszczenia z zarazy, czegokolwiek, cokolwiek go dotknęło. Ma prawo. I tutaj czytamy to, że po prostu kapłan wyprowadzał takiego poza obóz, brał dwa ptaki żywe, jednego zarzynał nad źródłem, jest tu powiedziane, żywej źródlanej wody. drugiego pokrapiał tą krwią, obmywał w tej wodzie i puszczał go z przywiązaną nitką karmazynową gdzieś na wolność. I każdy trędowaty ma prawo stanąć przed kapłanem, aby być oczyszczonym. Naszym zadaniem, moi drodzy, jest to, żeby doprowadzić trędowatego do kapłana, do arcykapłana. Tak jak jest w liście do Hebrajczyków powiedziane. Sekunda. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy doprowadzili trędowatego do arcykapłana. Do arcykapłana, do Jezusa Chrystusa. Który swoją krwią przemył winy i zmazał grzechy. Obraz tego ptaka puszczonego, takiego, tutaj czytamy o dwóch ptakach, że jednego się zabijało, a drugiego umaczano we krwi, w żywej wodzie. Jest mowa o ptaku, o drzewie, mowa o karmazynie, o chizopie. O czym ta mowa nam może mówić? O tym może mówić, że po prostu tekst ten pokazuje nam jakby w takim po prostu odniesieniu do Chrystusa, który wstąpił do nieba, do miejsca najświętszego i tam dokonał oczyszczenia i pojednania z Panem Bogiem, ze wszystkich grzechów. Ten symbol takiego ptaka, który tutaj gdzieś tam, powiem szczerze, ja wam kiedyś tego nie rozumiałem absolutnie, nie? Że to taki był rytuał jakiś ten, ale ten rytuał to niósł za sobą symbol i takim po prostu dla nas arcykapłanem, który wstąpił do nieba, który przelał swoją świętą krew, który po prostu dokonał oczyszczenia i pojednania nas z Bogiem, to jest właśnie Jezus Chrystus. I każdy trędowaty ma prawo stanąć przed kapłanem. Naszym zadaniem jest to, żeby doprowadzić trędowatego do kapłana, żeby dać mu nadzieję, żeby on przed tym kapłanem mógł być oczyszczony z tego wszystkiego, co go do tej pory gnębiło. W liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, wiersze 17 i 25 może przeczytamy. Nie chcę czytać całości, ale 7 rozdział, wiersze 17 i 25 jest powiedziane, bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawić za nimi. I naszym zadaniem jest to, moi drodzy, dla tych, którzy mają tą dobrą nowinę, którzy skosztowali łaski Bożej, którzy się dowiedzieli, zaprowadzić trędowatego, kimkolwiek on by nie był, czy to jest przyjaciel, czy jest wróg, czy ktokolwiek, czy sąsiad, jeżeli oczywiście będzie chciał, ale jest wielu takich, którzy pragną, do kapłana, aby zostali oczyszczeni, aby zostali uwolnieni. Dzisiaj naszą odpowiedzialnością jest złożenie świadectwa i doprowadzenie każdego do kapłana, który może oczyścić i stwierdzić, że jesteś czysty i że on daje nam możliwość dostępu do Boga. Jest wielu takich, którzy są wokół nas, którzy dzisiaj cierpią głód, nie mają tego chleba, nie mają tej wody żywej, nie poznali chleba żywota, którzy cierpią głód, którzy są w tych murach obwarowanego, oblężonego miasta różnymi duchowymi przeciwnościami. Jest wielu takich, którzy pragną się najeść do syta, tak jak my żeśmy się najedli, tak jak się najedli ci trędowaci i stwierdzili, że niedobra to rzecz, skoro my już jesteśmy najedzeni, którzy my już poznaliśmy tutaj to wybawienie, żeby to zatrzymać dla siebie. I to jest właśnie też naszym obowiązkiem, że co trzeba zrobić? Trzeba doprowadzić trędowatego do kapłana za obóz. Pan Jezus w Ewangelii Marka spotkał trędowatego na drodze trędowaty, pyta się jego, co chcesz. Chcę być oczyszczony. Bądź oczyszczony. Pan Jezus chce to robić. Chce to czynić. Chce to dokonywać. Słuchajcie, to nie jest proste wcale, żeby pójść gdzieś i głosić Ewangelię. Ja sobie zdaję sprawę z tego, absolutnie. Mamy też historię apostoła Pawła. Widzimy, jak on nieraz gdzieś głosił, czy to na Areopagu w Atenach, gdzie mu powiedziano, okej, może kiedy indziej ciebie posłuchamy. Dzisiaj nam już nie mów. I takie odrzucenie możemy mieć. Możemy być też traktowani jako ci trędowaci, że przychodzimy z czymś, co im nie pasuje. Ludzie chcą dzisiaj słyszeć różne rzeczy, ale nie chcą słyszeć o Panu Bogu. Tak jak ten król, który chodził, nagle nie chciał słyszeć, bo on był zamartwiony swoimi sprawami. Ale Paweł wiedział, jak ważne informacje, i my też te informacje mamy, są dla życia tych ludzi, którzy są wokół nas. My te informacje posiadamy. My te informacje żeśmy otrzymali, żeśmy zostali obdarowani. I to jest największa informacja i najlepsze, co możemy zrobić w naszym życiu, zanieść tą dobrą nadzieję, tą Ewangelię, tak jak tutaj czytaliśmy, do tych, którzy głodują, którzy pragną, którzy łakną, którzy kołaczą, którzy szukają. I niech się tak stanie na chwałę Pana naszego. Amen.